To witajcie na kolejnej odsłonie tych medytacyjnych wtorków. Dzisiaj chciałbym kontynuować naszą eksplorację medytacji. I nawet sobie tak pomyślałem, że w takiej małej grupie to jakoś jest tak medytacyjnie, robi się ciszej. A w związku z tym, że jest zima i pada śnieg, to dodatkowo aura sprzyja takiemu otuleniu, tak jakby zanim się dzisiaj spotkaliśmy, ja rozmawiałem z kolegą, który w górach mieszka i w podkrakowskich górach czy górkach, i jak rozmawialiśmy, powiedział, że zaczął sypać śnieg takimi gęstymi, dużymi płatkami, i akurat rozmawialiśmy o medytacji, i tak nawet w trakcie tej rozmowy ta aura taka tak się pogłębiła. I dzisiaj chciałbym zacząć od historii związanej z życiem Buddy i przytoczyć takie dwa aspekty jego życiorysu, czy jego takiej mitycznej czy mitologicznej historii, i odnieść ten kawałek do podejścia do medytacji. Być może pamiętacie, że Budda po tym, jak odszedł z domu, medytował z hinduskimi mistrzami i zdecydował, że to podejście nie odpowiada na pytania, które spowodowały, że on opuścił dom. Mimo że doszedł do szczytu możliwości i ci nauczyciele zaproponowali mu współprowadzenie tej wspólnoty, której byli liderami. I kolejna rzecz, którą Budda zrobił, on zdecydował się na praktyki ascezy umartwiania ciała i doprowadził swoje ciało do takiego stanu, gdzie prawie że przez tą ascezę zabił się. Był taki jeden moment, kiedy on, medytując nad brzegiem rzeki, chciał do tej... To był w zasadzie taka rzeczka, która płynie bardzo takim lekkim, powolnym nurtem, gdzie jak wrzucimy źdźbło trawy, to ta trawa się tak leciutko po prostu porusza, tak, gdzie w której dzieci się mogą kąpać. I on wszedł do tej rzeki, żeby się umyć, i powiedział, że ten nurt prawie go porwał, więc był tak słaby, że nie mógł ustać na nogę. I wtedy zdał sobie sprawę, że to, co robi, powoduje pogłębiające się osłabienie jego ciała, a nie znalazł odpowiedzi na pytania, które spowodowały, że opuścił swój dom. I wtedy jest taki bardzo ciekawy incydent, który pojawia się w jego historii, kiedy on wraca myślami, przypomina mu się moment, kiedy był małym chłopcem i siedział pod różaną jabłonią i obserwował swojego ojca, który orze pole, i przypomniał sobie, że siedząc pod tą różaną jabłonią, obserwując swojego ojca, był w stanie takiego głębokiego rozluźnienia, a jednocześnie dużej klarowności umysłu, wręcz zrozumienia. Chciałem te dwie historie, czy te dwa incydenty, trzy incydenty z życia Buddy przytoczyć, ponieważ one mają odniesienie do tego, w jaki sposób my medytujemy. I oczywiście uczymy się różnego rodzaju technik, takich jak uważność oddychania, takich jak metta bhavana, czy świadomość ciała, i one są dla nas ważną ramą, czy też zestawem narzędzi, które możemy wykorzystywać do pracy z umysłem. Ale niebezpieczeństwo, które, jeśli w ogóle można to nazwać niebezpieczeństwem, które pojawia się na tej ścieżce praktyki, jest to, że my dążymy do jakiegoś konkretnego celu. I z tym jako tako nie ma żadnego problemu, ale sposób, w jaki my do tego podchodzimy, może być problematyczny. I to w moim mniemaniu przedstawia właśnie ten incydent takiego siłowego podejścia do praktyki, tak jak można byłoby powiedzieć, zdarzyło się, kiedy Budda praktykował z tymi hinduskimi nauczycielami, tak jak się to zdarzyło, kiedy uprawiał ascezę. A ten incydent, kiedy on przypomina sobie historię ze swojego dzieciństwa, zmienia tak jakby jego optykę i podejście do medytacji i zdaje sobie sprawę, że w pewnym sensie to łagodne, spokojne siedzenie jest być może ścieżką w stronę znalezienia odpowiedzi na pytania, które sobie zadaje. I tutaj ciekawym aspektem tego jest to, że on przypomina sobie to doświadczenie. I co mogłoby sugerować takie podejście do medytacji, że to wszystko, czego my szukamy, jest już dla nas dostępne w nas. Że my, być może można byłoby w ten sposób na to popatrzeć, że zamiast zdążać do jakiegoś celu, a cały czas zdobywając kolejne szczyty, możemy po prostu pozwolić sobie zagłębić się w swoje doświadczenie. I ja zdaję sobie sprawę, że ten sposób mówienia jest używaniem języka w taki, a nie inny sposób, bo można byłoby argumentować, że ta ścieżka zdążania do celu i ta ścieżka zagłębiania się w swoje doświadczenie jest w pewnym sensie tym samym. I dużo tutaj w tym podejściu, który teraz staramy się eksplorować, zależy od naszej takiej gotowości bycia z tym naszym doświadczeniem, z tym po prostu, co my na co dzień, tak jak siadamy do medytacji, to, co nam się pojawia jako część tego doświadczenia. Powtarzając to, co mówiłem na naszym ostatnim spotkaniu, my uczymy się osiąść w tym coraz głębiej, w tym tu i teraz, bez takiej konieczności wybiegania w przyszłość, w stronę tego, gdzie chcielibyśmy być. Jednym z takich aspektów tego podejścia, o którym ja już tydzień temu mówiłem i dzisiaj chciałbym to kontynuować, jest taka umiejętność bycia w ciele. I taka więź z ziemią i z otaczającym nas światem. I tutaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na takie medytacyjne podejście, kiedy mamy na przykład, siedząc w medytacji, ogrom myśli. Jak nawet podnoszę ręce i pokazuję tą sferę wokół głowy, tak jakbyśmy medytacyjnie świadomością byli gdzieś tutaj. I częstokroć jest tak, kiedy pojawia się dużo myśli, różnego rodzaju wątków, które siebie nawzajem gonią, jest trochę tak, jakbyśmy się zapadli się w siebie. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale zapadliśmy się w historię, która gdzieś się toczy. I jako taka metoda, żeby z tej historii wyjść, możemy po prostu pamiętać świat, w którym siedzimy. I siedząc w medytacji możemy zwrócić uwagę na przykład na pomieszczenie, w którym jesteśmy i możemy poczuć ziemię pod nami, możemy poczuć przedmioty, które są w tym pomieszczeniu, ściany. I to nie jest kwestia myślenia o tych rzeczach, tylko to jest kwestia czucia. Nie wiem, czy to, co mówię, jest wystarczająco jasne, ale kiedy zamkniemy oczy i pomyślimy sobie o ścianach pomieszczenia, w którym siedzimy, to zdecydowanie możemy te ściany wyczuć. Możemy wyczuć ściany, możemy wyczuć sufit, przedmioty, które znajdują się w tym pomieszczeniu. I to w pewien sposób urealnia nasze doświadczenie medytacyjne. Ciekawym jest też to, że w tekstach, które czytamy w kanonie palijskim, w instrukcjach medytacyjnych możemy przeczytać: znajdź ciche miejsce, usiądź pod drzewem, bądź świadom swojego ciała, bądź świadom swojego oddechu. I to znalezienie tego cichego miejsca, znalezienie miejsca gdzieś pod drzewem samo w sobie jest bardzo, bardzo ciekawe. W życiu Buddy w ogóle było bardzo dużo drzew. W takim sensie, że wiele ważnych wydarzeń było w otoczeniu drzew. Urodził się, jego mama trzymała, jak go rodziła, trzymała się gałęzi drzewa. Osiągnął oświecenie pod drzewem. Też to wspomnienie lat dziecinnych, kiedy siedział też pod tą różaną jabłonią, kolejne drzewo, i jego śmierć jest pomiędzy dwoma drzewami. I te drzewa, można byłoby na to spojrzeć w ten sposób, że one przypominają nam o tym, że medytujemy w świecie. I to jest bardzo ciekawe podejście do medytacji, kiedy zaczynamy swoją praktykę, dane siedzenie. Możemy właśnie pomyśleć o tym, że siedzimy na ziemi, siedzimy w danym pomieszczeniu, że wokół nas jest miasto, które żyje, są inni ludzie, są drzewa, parki, jest rzeka, są zwierzęta, gdzieś na południe od nas są góry, itd., itd. I to nas urealnia, więc jeżeli siedząc w medytacji poczujesz, że jesteś w jakiejś wewnętrznej historii, która cię cały czas pochłania, możesz podjąć taką decyzję, że przypomnisz sobie, że siedzisz w świecie. Jesteś częścią tego świata. I charakterystyczna taka przypowieść o tym świecie ma taki wątek, że ten świat nas podtrzymuje i cały czas wspiera. I rzeczywiście, jeżeli zwrócimy uwagę na sam fakt, że siedzimy na ziemi, to ta ziemia fizycznie nas podtrzymuje. Tak jak prowadząc medytację tydzień temu mówiłem o ziemi, mówiłem też o tym, że wszystko, co dostajemy, wszystko to, co podtrzymuje nasze życie, też pochodzi z ziemi. Woda, jedzenie, różnego rodzaju przedmioty itd., itd. Więc mówię o tym, ponieważ ten kierunek takiej naszej świadomości w tym podejściu medytacyjnym jest w stronę zbliżenia się do bycia tutaj, a nie odlatywania gdzieś tam. To odlatywania to oczywiście jest w cudzysłowie, ale chcę przez to podkreślić tą ważność tego bycia obecnymi. I to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz, chciałbym nawiązać do kilku takich elementów medytacji, którą bym chciał dla nas poprowadzić. I w tej praktyce ja będę chciał zwrócić naszą uwagę na energetykę naszego ciała. I zdaję sobie sprawę, że mówiąc o tym, to od razu wchodzę na bardzo taki śliski grunt, bo jak mówimy o energetyce ciała, to od razu pojawia się bardzo dużo różnych wątków, ale na co ja będę chciał zwrócić naszą uwagę, to na... Muszę znaleźć dobre słowo, żeby tak to dobrze ująć. Będę chciał zwrócić uwagę na to, że nasze ciało jest oprócz tej takiej fizyczności, z drugiej strony, że oprócz tego ciała fizycznego, które mamy i które możemy dotknąć, jest też to, co nazywamy ciałem energetycznym. W tych niektórych systemach medytacyjnych zwraca się uwagę szczególnie właśnie na tą stronę ciała energetycznego. I ja będę chciał zwrócić naszą uwagę na oddech, który będzie wędrował taką kolumną energetyczną i tradycyjnie mówi się, że to jest kanał energetyczny w ciele i nawet mówi się, że on jest w niektórych systemach koloru niebieskiego, ale ten kolor to jest umowny. I ten kanał energetyczny możemy sobie wyobrazić, że biegnie albo przed kręgosłupem, albo otacza kręgosłup jako taka, jakby to można było powiedzieć, taka poszewka, która światło, które otacza kręgosłup, a kręgosłup jest w tej kolumnie światła. I ten nasz oddech, jak będę prowadził tą medytację, będę chciał zwrócić uwagę na to, że on będzie wędrował tym kanałem energetycznym. I jeżeli starczy nam czasu i mojej wyobraźni też, będę chciał dołączyć do tego głównego kanału jeszcze kolejne kanały energetyczne i dolne kanały energetyczne to są nogi, które gdzieś mają swój, powiedzmy, w środku taki energetyczną kolumnę, czy też energetyczną rzekę, która będzie wpływała gdzieś do tego kanału centralnego, o którym wcześniej wspomniałem. I również zwrócę uwagę na ramiona, które będą miały tą energetyczną również kolumnę w prawym ramieniu, w lewym ramieniu, która gdzieś będzie też wpływała do tego głównego kanału. I zastanawiałem się, czy w ogóle o tym powiedzieć wcześniej, czy nie, ale chciałem Wam o tym powiedzieć tak, żeby to było w miarę jasne, żebyśmy w trakcie medytacji, albo żebyście Wy w trakcie medytacji nie zastanawiali się, jaka kolumna światła, o co chodzi. I teraz ostatnią rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby to zrozumieć na takim poziomie intelektualnym, czy we mnie jest jakaś kolumna światła, czy jej nie ma. Chodzi o to, że używamy tego po to, żeby nasz umysł pozwolił sobie wejść w głębiej w nasze doświadczenie siebie i chwili i żeby poczuć taką subtelność tego doświadczenia. I ta tradycja medytacyjna zwraca uwagę na to, że my przenosimy na, czy pozwalamy, żeby nasza świadomość zagłębiła się do tych subtelnych obszarów energetycznych z taką sugestią, że tam jest bardzo dużo potencjału rozkoszy. Bardzo ciekawe, że to ciało energetyczne też nazywa się ciałem rozkoszy. I być może czasami zauważamy obrazy z tradycji medytacyjnej, gdzie widzimy takie kolorowe postacie otoczone kolorowym światłem. Albo widzimy jakąś postać osoby medytującej, która jest zbudowana ze światła. I to właśnie chodzi o to subtelne ciało energetyczne i sugestia jest taka, że tam jest ta rozkosz. Więc nasz kierunek będzie w stronę rozkoszy. To tyle, jeśli chodzi o to wprowadzenie do medytacji.